W magazynie społeczno-rodzinnym wita wszystkich Krystyna Kozak. Tak jak zapowiadałam, mamy dzisiaj gościa, który będzie nam mówił o wydarzeniu bardzo na czasie, bo będzie się ono dziać najbliższą niedzielę, 6 września. Ksiądz dr Marek Chmielewski, adiunkt przy Katedrze Teologii Duchowości Katolickiej Wydziału Teologicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Witam księdza.
Szczęść Boże.
Mówi się bardzo dużo w różnych mediach, także u nas na antenie, również poprzez nowenę, w której bierzemy udział, o beatyfikacji męczenników podlaskich w najbliższą niedzielę. Ale to nie wszyscy Polacy, których do chwały ołtarza wyniesie Ojciec Święty. Wśród właśnie beatyfikowanych tego dnia w Rzymie będzie również matka Marcelina Darowska, założycielka Sióstr Niepokalanek. Ksiądz będzie jednym z tych, którzy weźmą udział w tej uroczystości, tej beatyfikacji. I może na początek, skąd zainteresowanie księdza właśnie matką Marceliną, bo przypuszczam, że spośród naszych słuchaczy może niewielu zna to nazwisko.
Można by, ktoś w tej sytuacji powiedziałby, że to czysty przypadek, czy jak to się mówi, zbieg okoliczności, że zainteresowałem się matką Marceliną Darowską. Dla mnie jednak jest to jakieś zrządzenie opatrzności Bożej i zarazem jakiś dar od Boga, że mogłem się bliżej zapoznać z tą wspaniałą postacią. Ponad 10 lat temu szukałem tematu do rozprawy doktorskiej, a ponieważ interesowała mnie mistyka, więc zwróciłem się kiedyś z takim zapytaniem do jednego z naszych wykładowców, księdza profesora Stanisława Urbańskiego z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. I on wtedy skierował mnie do Sióstr Niepokalanek, które wyraziły wielką radość z tego, że ktoś chce podjąć w sposób naukowy badania nad ich założycielką. Okazały wielką gotowość do współpracy, do tego stopnia, że nawet archiwalia wypożyczały do domu. No i tak się zaczęła moja przygoda z matką Marceliną Darowską.
Kim jest matka Marcelina Darowska, albo kim była, jako że już nieco lat tej śmierci upłynęło?
Urodziła się w roku 1827 w Szulakach na terenach obecnej Ukrainy w rodzinie ziemiańskiej, w rodzinie Kotowiczów. Jako zaledwie może 6-letnie dziecko, tak wspomina w swojej biografii, że usłyszała, iż jeżeli ktoś pragnie, aby spełniło się jego marzenie, powinien je wypowiedzieć w wieczór sylwestrowy, kiedy zegar wybija godzinę 12. I rzeczywiście mama Marcelina napisała sobie, już wtedy umiała pisać, napisała sobie na kawałku papieru pragnienie, abym była pożyteczną krajowi. I potem, jak wspomina, wiele lat nosiła przy sobie tę karteczkę, codziennie modląc się słowami modlitwy świętego Bernarda, pomnij Najświętsza Panno Maryjo.
To niesamowite, że w wieku 6 lat takie postanowienie.
Tak, dlatego, że tradycje patriotyczne w domu były bardzo żywe i stąd też dziecko niejako od małego nasiąkało tymi treściami. I rzeczywiście Pan Bóg jakoś tak pokierował jej życiem, że okazała się niezwykle pożyteczna krajowi i patriotyzm jest jedną z zasadniczych cech jej osobowości. Potem jako 12-letnia dziewczyna znalazła się w takiej szkole kosmopolitycznej dla dziewcząt w Odessie i tam okazała swoją postawę sprzeciwu wobec zaboru rosyjskiego, pod którym właśnie urodziła się, do tego stopnia, że we wszelkich wypracowaniach nie chciała posługiwać się cyrylicą, lecz zdania rosyjskie pisała alfabetem łacińskim i o dziwo nie spowodowało to żadnych sankcji, dlatego że była jedną z najbardziej wzorowych uczennic, a poza tym osobowością, mimo że najmłodsza w tej szkole, to jednak osobowością silnie oddziaływującą na całą tę społeczność. Po ukończeniu szkoły powróciła do domu i tu przez kilka lat pomagała ojcu w zarządzaniu majątkiem, zaskarbiając sobie wielką sympatię ludu wiejskiego z tejże miejscowości, z Szulak. Nie planowała i nie widziała siebie w roli żony, matki, przeczuwała jakieś inne powołanie, choć trudno powiedzieć, że było to wyraźnie określone powołanie zakonne. Niewiele wiedziała o życiu zakonnym, bo nie zapominajmy, to są czasy zaborów, kiedy klasztory były likwidowane. W związku z tym kiedy no właśnie nie planowała życia nie planowała życia małżeńskiego, raczej chciała służyć Bogu, ale ojciec, który bardzo był o nią zazdrosny, bardzo ją kochał, niejako wymógł na niej decyzję wyjścia za mąż i ostatecznie zgodziła się przyjąć oświadczenie Karola Darowskiego. Małżeństwo, które zawarła w roku 1849, było bardzo szczęśliwe, ale niestety trwało niespełna 3 lata. Najpierw zmarł mąż nagle i to w chwili, kiedy sprawy majątkowe, bardzo skomplikowane wtedy już były na ukończeniu, kiedy kończyli dom zbudowany według własnego projektu, dom wymarzony, nagle umiera mąż i można tylko sobie wyobrazić, jak bardzo cierpiała, kiedy była przy konającym mężu, a ten nieświadomy wołał cały czas, przyzywał ją, ona natomiast nie mogła z nim nawiązać żadnego kontaktu. W 10 miesięcy starszy syn Józef i Marcelina, jakoś tak wewnętrznie złamana, zrozumiała, że jednak droga jej życia nie jest w małżeństwie, składa wtedy taki prywatny ślub już nie należenia do nikogo, jak ona to określa. Zakłada czarny strój i postanawia nosić do końca życia czarne ubranie na znak jakiegoś odcięcia się od świata. Pozostawia zaledwie kilkumiesięczną córkę Karolinę pod opieką rodziców i wyjeżdża na kurację najpierw do Niemiec, potem do Paryża, do swojej siostry. Tam w środowisku emigracyjnym poznaje ojca Aleksandra Jałowickiego, jednego z pierwszego ze zmartwychwstańców, który wywarł na nią ogromny wpływ, jeśli chodzi o formację życia duchowego. Widział w niej kandydatkę do zgromadzenia, jakie w tym czasie zakładali w Rzymie matka Józefa Karska, pochodząca zresztą z Lubelszczyzny, i ojciec Hieronim Kajsiewicz, inny ze zmartwychwstańców. I wtedy ojciec Jałowicki wysyła Marcelinę do Rzymu. Tam przyjmuje ją Kajsiewicz i zaraz po Wielkanocy rozpoczynają się dla niej pierwsze w życiu rekolekcje tygodniowe przeprowadzone metodą świętego Ignacego Loyoli. I te rekolekcje są takim momentem przełomowym, bowiem po zakończeniu rekolekcji stwierdza u siebie jakąś bardzo istotną zmianę wewnętrzną. Nie umie jeszcze jej określić, na czym polega ta zmiana. W każdym bądź razie jest świadoma, że jej modlitwa jest jakaś inna, jakaś niezwykle głęboka, nadprzyrodzona. W świetle teologii można powiedzieć, że właśnie wtedy wyraźnie pojawiają się oznaki życia mistycznego, to znaczy bezpośredniego działania Boga w duszy. Jest taki pewien ciekawy szczegół. Otóż ojciec Kajsiewicz miał wątpliwości, chciał się upewnić, czy Marcelina rzeczywiście jest tą, którą można przyjąć do zgromadzenia. Słyszał, że w miejscowości Sece, to jest około 100 km na południe od Rzymu, jest wizjonerka, młoda wizjonerka, 20-kilkuletnia Katarinella. Udaje się więc z Darowską i Karską do tej miejscowości Sece, aby przekonać się, aby dowiedzieć się o tej wizjonerki coś na temat Darowskiej. Darowska, to jest zaraz po rekolekcjach, Darowska cały czas przeżywa to, co się wydarzyło i ma wątpliwości, czy generalna spowiedź, jaką odprawiła, czy była dobra. I pierwsze spotkanie z tą dziewczyną w Sece, zresztą miałem okazję być w tej miejscowości, ale niestety śladów po tej wizjonerce nie znalazłem. Pierwsze spotkanie z tą wizjonerką. Katarinella kładzie rękę na prawym ramieniu Marceliny i mówi: nie martw się, spowiadasz. Marcelina była zaskoczona, bo to były jej myśli, a ta odkryła jej myśli. Następnie zwraca się do Kajsiewicza, zanim ten zdołał cokolwiek wyjaśnić, i mówi: ta ma prawdziwe powołanie zakonne. Więc jest to taki szczegół bardzo zaskakujący, ale rzeczywiście potwierdzający wielkie dzieło Boże w tej osobie. No nie, może już darujmy sobie różne szczegóły związane z jej przyjazdami do kraju, żeby dopełnić spraw majątkowych, żeby zabezpieczyć majątek córce po zmarłym ojcu, i różne jej perypetie związane z rodziną. Rodzina bowiem niemalże się jej wyrzeka, kiedy dowiaduje się, czy podejrzewa, że ona chce wstąpić do zakonu. Ostatecznie po śmierci Józefy Karskiej, pierwszej założycielki zgromadzenia w roku 1860 w październiku, Marcelina 3 stycznia składa śluby wieczyste i przejmuje kierownictwo maleńką wspólnotą niepokalanek. Nieprzypadkowo zgromadzenie nosi nazwę Niepokalanego Poczęcia, bowiem zaczęło się w roku ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia w roku 1854.
Jest oczywiście za granicami Polski.
Tak, cała ta historia dzieje się w Rzymie. Pierwotnie siostry mieszkały w domu, w willi państwa księstwa ubieńskich przy Via Paolina 30, tuż obok Bazyliki Santa Maria Maggiore. Do dzisiaj, tak jak z fotografii wynika, do dzisiaj ten budynek nic się nie zmienił. I co ciekawe, w mieszkaniu, gdzie przebywała Marcelina, jest obecnie siedziba ruchu Comunione Liberazione. Kajsiewicz widział, aby zgromadzenie pracowało wśród polskiej emigracji, podobnie jak zmartwychwstańcy. Darowska jednak już w roku 1859 w podróży powrotnej do kraju miała specjalną wizję, w której odkrywa, że zgromadzenie jest dla Polski, że ważniejszą rzeczą jest powstrzymać emigrację z Polski, że trzeba ten kraj odrodzić wewnętrznie, a ponieważ jest to kraj wykrwawiony wskutek powstań, to przede wszystkim trzeba odrodzić społeczeństwo przez kobietę, przez rodzinę, bo rodzina jest tym ostatnim bastionem polskości. Postanawia więc przenieść zgromadzenie do kraju i czyni to w roku 1863, kiedy zaledwie skończyły się represje, czy można nawet powiedzieć walki związane z powstaniem styczniowym, a zaczęły się represje z tym związane. Przenosi to zaledwie 9-osobowe zgromadzenie do Jazłowca na terenach obecnej Ukrainy, to jest około 200 km na południowy wschód od Lwowa, i tam otwiera szkołę dla dziewcząt. Pierwsza msza w kaplicy nowego klasztoru została odprawiona przez proboszcza jazłowieckiego 4 listopada 1863 roku. I to jest właściwie początek wielkiego dzieła, które trwa do dziś, w którym Marcelina Darowska, można powiedzieć, stale jest pożyteczna krajowi, a więc nie tylko za życia, ale i po śmierci, a szczególnie teraz po beatyfikacji, objawia się jako wielka wychowawczyni narodu. Dodać trzeba, że za swego życia założyła jeszcze 5 innych klasztorów. Kolejny klasztor po Jazłowcu to był Jarosław, następnie Nowy Sącz, potem Niżniów, i w Niżniowie otwarła szkołę dla dzieci, rodzin, które były represjonowane po powstaniu styczniowym, i tam była otwarta szkoła, coś w rodzaju takiego studium nauczycielskiego, które miało na celu przygotowywać nauczycielki dla zakładów niepokalańskich. I następnie klasztor w Słoniniu na terenie zaboru rosyjskiego, obecnie na Białorusi. Ostatnia fundacja za życia Darowskiej to Szymanów pod Warszawą, kilka kilometrów od Niepokalanowa, gdzie obecnie znajduje się dom generalny i statua Matki Bożej, która została wyrzeźbiona przez Sosnowskiego na życzenie matki Marceliny. Figura, która słynie wieloma łaskami, do której pielgrzymują wszyscy ci, którzy niejako po drodze udają się do Niepokalanowa.
Yeah.
Przypomnę, że rozmawiamy o matce Marcelinie Darowskiej, która będzie wyniesiona do chwały ołtarzy w najbliższą niedzielę. Natomiast gościem naszym jest ksiądz dr Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pragnęłabym dodać, że dla tych, którzy odważą się zadzwonić do nas, by wziąć udział w dzisiejszym programie, nasz gość ufundował nagrody. A więc, jako że rozmawiamy o matce Marcelinie, tutaj już z przedstawienia jej postaci, jej sylwetki, jej dziejów życia, widać, na jakie punkty życiowe stawiała mocno, a więc rodzina, wychowanie patriotyczne. Tematy bardzo, bardzo aktualne na dzisiaj, także można to odnieść do dzisiaj dyskutowanej w tak zwanej dopuszczającej możliwości przerwania ciąży i tak dalej. To są wszystkie tematy, które może nie są bezpośrednio poruszane przez matkę Marcelinę Darowską, ale bardzo łączą się i wiążą z dzisiejszym życiem w Polsce.
Jednak są podejmowane. Matka Marcelina wielokrotnie podkreśla, że przyszłość narodu, przyszłość ojczyzny idzie przez rodzinę, że od dzietności rodziny zależy pomyślność ojczyny. Może nie dosłownie są takimi terminami, jakimi dziś posługujemy się, te kwestie wyłożone, ale bardzo często matka Marcelina podejmuje te najbardziej dla nas w tej chwili, po ponad 100 latach, aktualne sprawy. Patriotyzm, jak wspomniałem, jest jakąś jedną z najcharakterystycznych cech. Pisze w jednym ze swoich dzieł: jak mimowolnie czuję mózg w głowie, a serce w piersi, tak ja nigdy na chwilę nie przestaję czuć ran kraju. Boleję nad różnego rodzaju problemami ojczyzny. Jej śmierć jest też ściśle związana z bolesnym wydarzeniem, jakie miało miejsce w Polsce. Otóż w roku 1910 na Jasnej Górze dokonano świętokradztwa, rabując wota z obrazu jasnogórskiego. Z tym też wiąże się zbrodnia popełniona przez jednego z zakonników, apostatę zresztą. Marcelina, dowiedziawszy się o tej zbrodni, o tym ugodzeniu jakby w serce samego narodu, postanawia w duchu wynagrodzenia Bogu, w duchu ekspiacji, ofiarować całe swoje życie. I rzeczywiście niebawem przychodzą wielkie cierpienia w postaci paraliżu, które doprowadzają do śmierci. Umiera 5 stycznia 1911 roku, pozostawiając po sobie wspomnienie osoby niezwykle świątobliwej, kogoś, kto w sposób jakiś charyzmatyczny oddziaływał na całą wspólnotę niepokalańską. Warto dodać, bo mówiłem o wychowywaniu dziewcząt, warto dodać, że za życia Marceliny przez szkoły niepokalańskie przeszło około 4000 dziewcząt. Więc już samo to świadczy o wielkim wkładzie w życie naszego narodu i tej trosce o przyszłość ojczyzny. Niestety nie doczekała niepodległości ojczyzny, ale myślę, że to, co my dziś zawdzięczamy, to, co dziś, czym dziś żyjemy, jej w dużej mierze także zawdzięczamy.
Abyśmy teraz tego nie zatracili w inny sposób. Ale chciałabym pozornie zmienić temat naszej rozmowy. Mówimy o tym, że Marcelina Darowska wraz z innymi będzie w najbliższą niedzielę wyniesiona do chwały ołtarzy albo beatyfikowana. Kim są święci czczeni w Kościele?
Jeżeli porównać nasze życie do takiego otwartego morza, miotanego morza, bardzo wzburzonego, i nasze życie na tym morzu jest jak łódka miotana falami, czasami zalewana, wręcz zatapiana, to wiemy, jak wielkie znaczenie w takiej sytuacji ma latarnia morska na brzegu, która pokazuje kierunek, która upewnia, dokąd można dopłynąć i gdzie jest ocalenie. Święci beatyfikowani są właśnie takimi światłami na drodze naszego życia, takimi latarniami czy też gwiazdami, które orientują nas w kierunku naszego życia, tymi światłami, które pokazują, gdzie jest nasze zbawienie, gdzie jest cel naszej wędrówki. Bowiem oni nas poprzedzili w tej pielgrzymce wiary. Pierwszą z nich jest Maryja, o której właśnie Ojciec Święty mówi, że jest gwiazdą przewodnią naszego pielgrzymowania we wierze. W takim samym sensie święci są naszymi tymi przewodnikami, którzy nas poprzedzają w pielgrzymce wiary. I Kościół stawia nam co rusz nowe postaci świętych i błogosławionych, abyśmy po pierwsze nie zatracili zmysłu świętości, abyśmy stale przypominali sobie o naszym podstawowym powołaniu, jakim jest powołanie do świętości. Ponadto, abyśmy w świętych widzieli, jak konkretnie realizować świętość, że świętość nie jest tylko dla piękno duchów, ale dla ludzi żyjących życiem takim, jakim my żyjemy, ale żyjącym w sposób niezmiernie radykalny, w sposób zgodny z nauką Chrystusa. I wreszcie Kościół daje nam świętych po to, abyśmy przez ich pośrednictwo wypraszali potrzebne nam łaski. Oni są naszymi orędownikami u Boga, skoro stoją przed obliczem Bożym i wpatrują się w piękność Bożą.
Tutaj padły już dwa rozróżnienia. Święci i błogosławienie. Czy to są dwie kategorie znajdujących się w niebie?
Może dodajmy jeszcze to, że ogłoszenie, wyniesienie kogoś do chwały ołtarzy w gruncie rzeczy nie przymnaża świętości i wielkości tej postaci, która już cieszy się pełnią oglądania oblicza Bożego, ale przede wszystkim dla nas ma to znaczenie, dla życia Kościoła. Otóż najpierw jest beatyfikacja, czyli ogłoszenie kogoś błogosławionym, a w dalszej kolejności, jakby kolejnym stopniem tego awansu jest kanonizacja, czyli ogłoszenie kogoś świętym. Może już nie wdajemy się tutaj, nie dajmy się w szczegóły prawne, wymogi, jakie muszą być spełnione, aby kogoś ogłosić świętym. Wystarczy tylko tyle powiedzieć, że błogosławieni są czczeni na ogół w kościele lokalnym, jakby w mniejszym, mniej są znani. Natomiast święci są czczeni praktycznie w kościele powszechnym. No, ponadto święci to ci, którzy już jako błogosławieni wypraszają nam jakieś łaski, przez których pośrednictwo dzieją się wyraźne nadprzyrodzone znaki, które my nazywamy cudami. I właśnie aby kogoś z błogosławionych ogłosić świętym, musi to być potwierdzone jakimś nadzwyczajnym znakiem weryfikowalnym, a więc cudem.
Czy można w ogóle postawić takie pytanie, że świętych, na przykład, czy stwierdzić, że świętych jest tylu, ilu jest ogłoszonych przez Kościół? Jak tutaj rozumieć należy świętość, tę ogłoszoną prawnie, niejako usankcjonowaną, że tak powiem, i tę świętość, do której mówi się, że wszyscy są w Kościele powołani?
Istotnie, trzeba rozróżnić pomiędzy tą świętością taką rzeczywistą, jaką żyje, jaką żyć powinien każdy chrześcijanin, a tą świętością prawną, tą usankcjonowaną przez Kościół. Oczywiście jest wiele, o wiele więcej świętych. Nawet trudno to powiedzieć, ilu ich jest tak naprawdę. Kościół wynosi do chwały tylko te najbardziej znamienite postacie, te, które są najbardziej czytelnymi znakami w danym czasie, w danej sytuacji dziejowej czy życia Kościoła. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że gdyby wszystkich ludzi, którzy żyli pobożnie, szlachetnie, Kościół wynosił, ogłaszał świętymi, po prostu straciłoby to sens, stracilibyśmy orientację. Więc potrzebne są takie wzorce, które są jakoś najbardziej wybijające się, najbardziej czytelne, najbardziej przejrzyste. Ale to nie wyklucza innych od świętości.
Przypominam naszym słuchaczom, że rozmawiamy o Marcelinie Darowskiej, która będzie beatyfikowana w najbliższą niedzielę. Jako że siostry niepokalanki, których założycielką jest matka Marcelina, prowadzą szkoły i ze szkolnictwa są najbardziej znane także w dzisiejszych czasach, być może, że wśród naszych słuchaczy jest ktoś z wychowanek szkół niepokalańskich. Jeżeli tak, bardzo prosimy o kontakt z nami, o odezwanie się i powiedzenie czegoś o wychowaniu właśnie, jakiego można doświadczyć w szkołach prowadzonych przez te siostry. Słyszeliśmy już tutaj o życiu przyszłej błogosławionej. Wiemy chyba, przynajmniej próbujemy się przekonać, kim są dla nas święci ci ogłaszani przez Kościół. I w tym świetle, jak jawi się nam matka Marcelina ze swoim dziełem na dziś? Aktualność matki Marceliny i charyzmatu niepokalańskiego.
Kilka lat temu ojciec święty Jan Paweł II w liście apostolskim Mulieris Dignitatem pisał o geniuszu kobiety, przez który rozumie tę szczególną wrażliwość na człowieka, tę zdolność miłowania człowieka, w którą Bóg wszczepił w serce kobiety. Myślę, że to pojęcie geniuszu kobiety można w całej rozciągłości odnieść do osoby matki Marceliny Darowskiej. Rzeczywiście Pan Bóg ją tak przeprowadził przez życie, że doświadczyła, co to znaczy być żoną, co to znaczy być matką, aby potem wychowywać dziewczęta do roli żon, matek i obywatelek, jak to pisze w jednym ze swoich pism. W tym właśnie objawia się jej geniusz, geniusz kobiecości. Niewiasta niezwykle mężna, jak to chciałoby się powiedzieć słowami Pisma Świętego. Bardzo odważna, bardzo wymagająca przede wszystkim od siebie, bardzo stanowcza. I wychowująca w takim duchu dziewczęta i nalegająca, aby zgromadzenie kontynuowało jej dzieła, aby wychowywało niewiasty mężne, kobiety dzielne, ale zarazem wrażliwe, ale zarazem odpowiedzialne, aby były to autentyczne kobiety, a autentyczna kobiecość wyraża się przede wszystkim w macierzyństwie. I tu pozwolę sobie przytoczyć myśl matki Marceliny, która pisze: nie znam nic szlachetniejszego, nic wyższego, nic świętszego nad matkę chrześcijankę objawiającą Boga dzieciom swoim. Jeżeli i matka Marcelina przy tym obstaje, że jeżeli będziemy mieli święte kobiety, mądre kobiety, to i przyszłość ojczyzny będzie wyglądać zupełnie inaczej. I znowu w innym miejscu pisze: wychowujmy chrześcijanki i Polki, a dożyjemy Polski doskonale chrześcijańskiej.
I to wydawać by się mogło, przepraszam, że przerwę, że to pisane na dzisiejsze zapotrzebowania, właśnie dzisiejszego dnia.
To jest pisane ponad 150 lat temu. Pisane, czy raczej wygłaszane, bowiem matka Marcelina do swoich podopiecznych, do swoich wychowanych, do dziewcząt wygłaszała rekolekcje. Poza tym, co nad owe czasy było rewelacją wręcz, prowadziła rekolekcje zamknięte. Ona, zakonnica, prowadziła rekolekcje zamknięte dla różnego rodzaju grup, dla wychowanych, dla dziewcząt, dla narzeczonych. Co więcej, wprowadziła obowiązkową katechezę w swoich szkołach i tę katechezę prowadzili nie tyle księża, a raczej nie księża, a właśnie siostry, co niekiedy budziło sprzeciwy ówczesnego duchowieństwa. A więc pierwszy rys tego przesłania niepokalańskiego to jest właśnie wychować kobietę, odrodzić ojczyznę przez kobietę, odrodzić rodzinę przez kobietę. Bowiem, znowu przytoczę słowa matki Marceliny, kolebką społeczeństwa rodzina. Podnieśmy rodzinę wychowaniem dzieci, przygotowaniem ojczyźnie naszych chrześcijańskich żon i matek. Święte same z łaską Bożą uświęćmy kobietę, a ziścimy myśl Bożą, mówiła do swoich sióstr. A znowu do wychowanek, które zjechały się na 50-lecie jej życia zakonnego w roku 1904 do Jazłowca, mówiła: jeśli powiększacie liczbę rodzin sprawiedliwych, chrześcijańskich, nowa siła powstanie dla kraju. Teraźniejsze skarłowacenie świata z tego jest, że upadła rodzina, charakter jej zmalał, duch zagasł, niepojęta jest i nieuszanowana. Waszą rzeczą dźwigać ją, podnieść, postawić na właściwym stanowisku. To wasze zadanie, najmilsze moje. Trzeba żyć dla Boga na powstanie Polski.
Ten nurt, ta myśl taka patriotyczno-religijna, taka charakterystyczna dla naszego kraju, przewija się tutaj i u niej.
Bardzo się przewija. Zresztą to jest duch całej tej epoki. Trzeba to rozumieć w kontekście zniewolenia narodu. I myślę, że po ponad 100 latach żyjemy w bardzo podobnej sytuacji, może już innego zniewolenia, zniewolenia moralnego, zniewolenia kulturowego, duchowego, ale o ileż bardziej groźnego, o ileż bardziej niebezpiecznego. Stąd też przemyślenia i doświadczenia, jakie pozostawia nam matka Marcelina Darowska, nic nie straciły na aktualności. Przeciwnie, należałoby je odczytywać w tym kontekście współczesnym, w jakim żyjemy, aby nie pobłądzić, aby znowu nie popaść w jeszcze gorszą niewolę.
I dlatego właśnie Kościół wynosi taką właśnie świętą jako wzór dla nas wszystkich w tych dzisiejszych czasach u schyłku XX wieku. Czy na temat matki Marceliny można znaleźć jakieś publikacje? Jeżeli tak, to gdzie? Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby się dowiedzieć czegoś, czy jakiś szczegół pogłębić.
Jest wiele publikacji, różnych artykułów, natomiast z książek mógłbym polecić moją rozprawę na temat doświadczenia mistycznego Marceliny Darowskiej. Jest to analiza właśnie jej życia mistycznego, bo trzeba dodać, o czym się często zapomina, że Marcelina Darowska jest jedną z najwybitniejszych polskich mistyczek. Pozostawiła po sobie 11 163 listy, to znaczy tyle listów ocalało. Oprócz tego kilka innych dzieł. Z tego co najmniej kilkaset listów to są listy o bardzo głębokiej treści mistycznej, w których ona opisuje swoje przeżycia do kierowników duchowych. I to było przedmiotem moich badań właśnie w tej książce Doświadczenie mistyczne Marceliny Darowskiej. Rok temu, w listopadzie, 4 listopada w Warszawie, odbyło się ogólnopolskie sympozjum poświęcone dziełu matki Marceliny Darowskiej. Owocem tego sympozjum jest książka pod moją redakcją pod tytułem Marcelina Darowska – Niepokalański charyzmat wychowania. Ta książka została wydana w Lublinie wiosną tego roku przez wydawnictwo El Press. Mam nadzieję, że ona w księgarniach katolickich jest dostępna. I trzecia pozycja pani profesor Ewy Jabłońskiej-Deptułowej, która jest wychowanką sióstr niepokalanek, bardzo pięknym językiem napisana biografia pod tytułem Marcelina Darowska, niepokalanka 1827-1911. Książka na okładce ozdobiona portretem matki Marceliny już z sędziwych lat. Ta twarz zadumana, zapatrzona jakby w daleką przyszłość naszej ojczyzny.
A siostry niepokalanki na dziś, gdzie się znajdują, czym się zajmują? No z pewnością tym, do czego zostały powołane, a więc wychowaniem, edukacją dziewcząt. Jak wspomniał ksiądz na początku, pierwszy dom został założony w Jazłowcu, który obecnie znajduje się poza granicami Polski, na Ukrainie. Jak później potoczyły się losy i gdzie obecnie znajduje się główne centrum niepokalanek?
Z Jazłowca siostry zostały wyrzucone przez władze sowieckie, ale na szczęście już w ostatnich latach powróciły, aby strzec grobu matki Marceliny, bowiem tam została pochowana i do dziś, o czym mogłem osobiście się kilka lat temu przekonać, otaczana jest ogromną czcią ze strony miejscowej ludności. Siostry na terenie Polski prowadzą szkoły, więc liceum dla dziewcząt w Szymanowie, liceum ogólnokształcące, również liceum ogólnokształcące w Jarosławiu i w Wałbrzychu, ponadto technikum gastronomiczne i szkoła zawodowa w Nowym Sączu. Oprócz tego szereg szkół prywatnych, podstawowych i przedszkoli. To jest główne zadanie, jakim siostry się zajmują i są praktycznie rozrzucone po całym kraju. Ciekawostką jest to, że do dziś siostry noszą w niczym niezmieniony habit, taki jaki przywdziała matka Marcelina w roku 1860. A więc jest to biały habit z czepkiem szczelnie otulającym twarz i w chwilach uroczystych siostry noszą niebieskie płaszcze, a więc symbole przynależenia do Maryi.
A czy poza granicami kraju również są domy zakonne?
W tej chwili siostry mają niewielką placówkę na terenie Watykanu, dosłownie na terenie Watykanu tuż za Bazyliką. Opiekują się penitencjarzami watykańskimi, to znaczy prowadzą im dom. Oprócz tego, jak wspomniałem, siostry wróciły do Jazłowca i wróciły również do Słonimia na Białorusi, do jednego z pierwszych klasztorów tam założonych.
Chyba bardziej wyczerpująco opowiedzieć o matce Marcelinie i niepokalankach po prostu się nie da. Dziękujemy bardzo serdecznie naszemu gościowi, którym był, przypomnę, ksiądz dr Marek Chmielewski, adiunkt przy Katedrze Teologii Duchowości Katolickiej Wydziału Teologicznego na KUL. Dziękujemy księdzu bardzo serdecznie.
Dziękujemy.